Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Magda Jasińska, witam Państwa. Pracownicze plany kapitałowe, bo o nich dzisiaj rozmawiać będziemy, mają być powszechnym, obowiązkowym z punktu widzenia pracodawców, a jednocześnie dobrowolnym dla pracowników systemem długoterminowego oszczędzania. Czy w zamyśle projektowanych zmian PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe, mają poprawić strukturę oszczędności emerytalnych Polaków, stanowiąc uzupełnienie dla całkowicie dobrowolnych pracowniczych programów emerytalnych? O tym dziś mówić będziemy. W studiach goście Leszek Walczak, Solidarność.
Witam serdecznie.
Członek Rady Dialogu Społecznego. Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych, to w toruńskim studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tomasz Gaweł, Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan.
Witam serdecznie.
Za moment połączymy się z Jeremim Mordasewiczem, doradcą z rządu Konfederacji Lewiatan i też członkiem Rady Dialogu Społecznego. Niestety nie mógł do nas dołączyć poseł Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości, z którym dziś rano rozmawiałam, pytając o ideę pracowniczych planów kapitałowych.
No tak, idea polegać ma na tym, by oszczędzać i by emerytury były wyższe, to tak mówiąc zupełnie najkrócej. Ale oszczędzać mają nie tylko pracownicy, ale i pracodawcy. I na te pracownicze plany kapitałowe mają się złożyć w przynajmniej 1,5% pracodawcy, przynajmniej w 2% pracownicy, z możliwością dla jednych i dla drugich, żeby to było więcej. I to ma przynieść efekt. Jaki efekt i dla kogo? Teraz można zapytać.
No to jest najbardziej ciekawe. No każdy Polak chce wiedzieć, jak te oszczędności potem będą skutkowały w jego emeryturze.
No jasne. No, tego się tak dokładnie zaplanować nie da na pewno, ale faktem jest, że same te PPK mają wejść od 1 stycznia 2019 roku. To są na razie założenia, podkreślmy. To jest cały proces legislacyjny przed nami, a więc mówimy tylko o założeniach rządowych co do tego. A więc mają wejść 1 stycznia 2019 i to w pierwszej kolejności jedynie w największych firmach zatrudniających powyżej 250 osób, tam obligatoryjnie, rzecz jasna. No z czasem ma to objąć nawet do kilkunastu milionów ludzi objąć. O co generalnie chodzi, że dzięki tym pieniądzom nasza emerytura może wzrosnąć, no, przynajmniej o według różnych założeń o kilkanaście procent, ale co więcej, te środki, te pieniądze będzie można wykorzystać jednorazowo na przykład jako pożyczkę na zakup mieszkania albo jakiegoś gospodarstwa domowego, a później z koniecznością spłaty, no ale zamiast do banku po kredyt będzie można skorzystać z tych środków. Bądź też w sytuacjach bardzo trudnych, w sytuacji choroby będzie można w ogóle bezzwrotowo skorzystać z takich środków.
To mówimy o zachętach dla pracownika, ale tak, też są i zachęty dla pracodawcy.
No tak, to prawda. Tutaj z tego co wiem jeszcze ostatnie konsultacje też się toczą, no ale ma istnieć szereg możliwości odpisów dla pracodawcy, pewnych składek, które będą mogły być w to wliczone. Także zachęty do tego, by te kolejne 2% jeszcze dołożyć, to podobnie. Także no poczekajmy na szczegóły. Nie chciałbym tutaj nikogo wprowadzać w błąd w związku z tym, co powiem. Myślę, że niedługo też szczegółowo wicepremier Morawiecki to będzie mógł przedstawić.
Aczkolwiek no Polacy chyba, no, tak wygląda z różnych badań, nie potrafią oszczędzać. W związku z tym ten program chyba będzie wymagał dość szerokiej promocji.
To całkiem możliwe. Ja nie sądzę, żeby chodziło o to, że nie umiemy. To często jest tak, że nie ma takiej możliwości po prostu. I ja to bardzo dobrze rozumiem. Natomiast no rzeczywiście, no raz promocja, dwa zachęty, trzy pokazanie. No bo to jest próba rozwiązania problemu związanego z emeryturami, które nas może czekać, zwłaszcza w perspektywie 20 lat. Z jednej strony tych oczekiwań, które są, a z drugiej strony tego, że dla wielu Polaków no, to, że dostaną około 50% albo mniej niż 50% emerytury, no to jest jednak zachęta, być może, by dzięki takiemu oszczędzaniu ta emerytura, mówię, była w tym minimalnym, na tym minimalnym poziomie o kilkanaście procent wyższa, a przy większych składkach nawet o kilkadziesiąt procent wyższa.
To jeszcze powiedzmy, bo to nie jest program dedykowany dla osób 50+, bo te osoby, które dziś mają 50 lat, kiedy wejdzie ten program, będą miały 51+ i właściwie dla nich chyba już nie ma znaczenia, czy one będą oszczędzać przez te 5-10 lat, prawda?
To jest program rzeczywiście skierowany głównie dziś do osób, które wstępują na rynek pracy, choć oczywiście nie tylko. To tutaj nie ma takiego rozróżnienia. Czasem, zwłaszcza w przypadku osób, które, mówi pani 50+, ale zarabiają stosunkowo dużo, to może się to okazać dość korzystne skorzystanie z tego. Poczekajmy na szereg tych szczegółowych rozwiązań jeszcze i wtedy myślę, zobaczymy. Natomiast sama idea, sama próba wyjścia z pewnego problemu wydaje się w pełni zasadna. To nie jest, myślę, nie tam do najbliższych wyborów, ale to jest rzecz, która jest, wydaje mi się, dobrym pomysłem i powinien być tutaj konsensus wokół tego też wszystkich sił politycznych.
Tyle poseł Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe, mają opierać się na współudziale zarówno pracodawcy, jak i pracownika w tworzeniu długoterminowych oszczędności. To dobry pomysł na wyższe emerytury. Pytam pana Jeremiego Mordasewicza, doradcę zarządu Konfederacji Lewiatan. Witam.
Dzień dobry. Tak, to dobry pomysł, ale zupełnie nie rozumiem postępowania rządu.
Dlaczego?
Jednego dnia mówi idźmy w lewo, a drugiego dnia idzie w prawo. Jeżeli mamy zwiększyć emerytury w przyszłości, a wiemy o tym, że przede wszystkim zależeć one będą od powszechnego systemu emerytalnego, w tym, którzy są wszyscy. Rząd zakłada, że do planów emerytalnych, tych kapitałowych, przystąpi 75% pracujących. To jest optymistyczne założenie, ale nawet gdyby przystępowało połowa, to i tak połowa będzie musiała się opierać na emeryturach z systemu powszechnego. Skoro tak, to obniżenie wieku emerytalnego było kardynalnym błędem. Było wbrew budowie planów emerytalnych. Przecież na skutek obniżenia wieku emerytalnego 2/3 kobiet nie wypracuje sobie nawet minimalnej emerytury, ponieważ 60-letnia kobieta, przechodząc na emeryturę, ma przed sobą jeszcze 24 lata życia i nawet jak zgromadzi kapitał, to podzielony przez 24 lat razy 12 miesięcy, po prostu emerytura w przypadku 2/3 kobiet, one nie wypracują sobie nawet minimalnej emerytury. I z jednej strony rząd czyni rzeczy w skali Europy nieprawdopodobną, obniża wiek emerytalny, a z drugiej strony, chyba widząc ten swój straszny błąd, próbuje to nadrobić innymi formami budowania kapitału emerytalnego. Bo powtarzam raz jeszcze, jestem zwolennikiem gromadzenia oszczędności na emeryturę w systemie kapitałowym, ale to będzie, można powiedzieć, dodatkowa emerytura, może 20%, może 30% tej emerytury z systemu podstawowego, a co z resztą Polaków?
Ja mam nadzieję, że pan pozostanie jeszcze z nami przez chwilę w dyskusji. Sławomir Witkowicz, jak to wygląda z punktu widzenia przedstawicieli związków zawodowych?
Powiem tak, ja mogę podzielić część wątpliwości i zastrzeżeń, które zgłosił tutaj pan Mordasewicz. Przede wszystkim wskazuje na brak jakichkolwiek takich skonkretyzowanych danych i uciekanie od negatywnych skutków doświadczeń ostatniej takiej dużej reformy emerytalnej z końcówki lat 90., czyli słynnych otwartych funduszy emerytalnych, mamienia obywateli właśnie tymi dodatkowymi środkami, które pozwolą im otrzymać godziwe emerytury, a w międzyczasie, przypominam, że to jest przecież prawny obowiązek był przekazywania odpowiedniej składki na otwarty fundusz emerytalny, a w konsekwencji wyszło na to, że ani to nie są pieniądze tych obywateli po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i rząd, mając zwykłą większość parlamentarną, mógł jednym ruchem zabrać tam 150 parę miliardów na bieżące różne potrzeby. I myślę, że jeżeli nowa ekipa będzie przygotowywała również takie szczytne założenia pokazujące, że emerytury mogą wzrosnąć o 30, 20, 40% albo o połowę, to myślę, że obywatele mają te negatywne doświadczenie świeżo w pamięci i no i nie będą tak skorzy do tego, żeby dobrowolnie przystępować do tego rodzaju uregulowań, bo dzisiaj rząd mówi jedno, ale za chwilę pojawi się może inny skład tego rządu, bądź zupełnie inna ekipa i potrafi zdemolować to wszystko do góry nogami i z tego nie zostanie nic, poza zabraniem ludziom pieniędzy na bieżące funkcjonowanie, bo jedną z barier rozwoju to są niskie dochody polskich pracowników, polskich rodzin. To jest jeden z głównych problemów, że nie ma rosnących oszczędności. Są inne rozwiązania, które pozwolą. Ja jestem zwolennikiem wielu różnych rozwiązań. Mogą to być też i programy kapitałowe i tak dalej. To może być akcjonariat pracowniczy, który doskonale sprawdza się w wielu krajach, ale przede wszystkim to musi być w miarę stabilny system prawny, a nie zmieniane od ściany do ściany co 3, 4, 5 czy 7 lat.
Czyli obywatel musi mieć pewność, że te założenia przetrwają ten cały czas składkowy, tak? 25, no, że tak. Nawet 40
tutaj
lat.
Reguły gry zmieniono kilkakrotnie. Zwracam uwagę, że większości obywateli naszego kraju reguły gry zmieniono, wprowadzając na przykład OFE. Odeszło się od jednego systemu emerytalnego na rzecz drugiego, odbierając wielu milionom ludzi możliwość przechodzenia według starych zasad. Ja zwracam uwagę, że nie wszyscy funkcjonują w powszechnym systemie. Zwracam uwagę, że służby mundurowe nie funkcjonują w powszechnym systemie emerytalnym. Sędziowie, prokuratorzy. To jest zupełnie inny system zaopatrzenia emerytalnego, nie mający nic wspólnego z systemem kapitałowym.
Leszek Balczak, Solidarność.
A czy tutaj należy podzielić te wszystkie obawy, dlatego że można mieć świetne pomysły i świetne plany, bo właśnie na jednym ze spotkań premier Morawiecki informował nas o tych głównych założeniach, o strukturze tej składki, również o tym, że jakby bazowano na projektach, które są realizowane w Niemczech, Wielkiej Brytanii, w krajach skandynawskich, w Kanadzie czy Nowej Zelandii i tam one świetnie się spełniają, właśnie te programy kapitałowe, tylko że jest jedna różnica, że one tam trwają bez względu na to, jaki rząd jest. U nas to, co powiedział kolega Sławek, ze względu na to, że jest niestabilność i nie ma tej wiarygodności żadna partia rządząca, obojętnie, która by nie była. Więc wszystkie pomysły, nawet najlepsze i świetne, one, można powiedzieć, są zawieszone w próżni. Bo cóż z tego, że o tym projekcie pracowniczych planach kapitałowych mówiono o kwestii opłat pomnażania oszczędności pracowników, zarządzania ich rachunkami i została ona ograniczona limitem całkowitych koszt, nie może tam przekroczyć 0,6% aktywów zgromadzonych na rachunku. Co pokazuje, że czyni to ten pracownicze plany kapitałowe najtańszą dostępną na rynku ofertą oszczędnościową. No i to wicepremier jasno podkreślał. I to jest prawda. Tylko jeżeli akurat ona nie będzie realizowana przez kolejne rządy, jeżeli nie będzie konsensusu przynajmniej do tej jednej reformy czy tej jednej propozycji oszczędności, to każdy, mówię, ten najlepszy pomysł spełznie na niczym. To, co mówił Sławek, OFE jest tym ewidentnym przykładem. Też się mówi o podpisywaniu umów między obywatelami a instytucją, która zarządzała moimi środkami. Co z tego? Nie rozwiązał tego, ani ja nie rozwiązałem tego, ani instytucja OFE, tylko rozwiązał to rząd ustawą.
Jeszcze mam pytanie.
Trybunał, stwierdzając, że to nie są nasze pieniądze, trybunał, tylko to jest danina na rzecz państwa. No,
to jest właśnie to, że akurat jednoznacznie nie stwierdził, natomiast dał szansę, że akurat można było to zmienić.
Tak. No. Ale podyskutujmy o samym pomyśle pracowniczych planach kapitałowych, bo to nie jest taki pomysł rzeczywiście wzięty z księżyca, tak?
Nie, no to jest, mówię, tak jak było na podstawie badań i analiz rynku, dostosowując te propozycje, jak podkreślał wicepremier Morawiecki, na potrzeb rynku polskiego. Natomiast ta tak zwana obligatoryjność, to zmusi w pewnym stopniu Polaków do tego, żeby pomyśleli, nawet ci, którzy mniej zarabiają, pomyśleli o swojej przyszłości na emeryturze. Natomiast prawdą jest, że to, co powiedział pan Mordasiewicz, że jest problem z tymi, którzy w to nie wejdą. Jest problem z całym systemem emerytalnym, który no, pomimo uszczelniania tego, że ozusowaliśmy umowy śmieciowe, mówiąc te w cudzysłowie, że akurat zbiera się ten kapitał, można powiedzieć, przez pracownika i również i przez nawet i studentów, którzy akurat też pracowali na takich umowach, jest jednak niewystarczający. I nad tym trzeba byłoby się zastanowić.
Czy sam zamysł, czyli te 1,5% składki, który będzie musiał ułożyć pracodawca, minimum 1,5%, czy to może wpłynąć na samych pracodawców, na ich ciągłość finansową, czy to nie jest jakiś problem zapłacić 1,5% składki? Jeremi Mordasiewicz.
Gdybyśmy ograniczyli się do 1,5% składki, to dalibyśmy sobie z tym radę jako pracodawcy. Ale niestety mamy zbieg kilku czynników w jednym czasie. Po pierwsze, jak nigdy w historii rosną szybko obecnie wynagrodzenia, ponieważ obniżenie wieku emerytalnego i kształcenie pracowników na kierunkach, na które nie ma zapotrzebowania, a jednocześnie niekształcenie, znaczy brak kształcenia zawodowego w profilach i kwalifikacjach, których potrzebują pracodawcy, powoduje, że skurczył się, to się nazywa w ekonomii, skurczyły się zasoby pracy. To znaczy my w zasadzie nie możemy znaleźć już pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach. W związku z tym musimy podnosić wynagrodzenia, żeby zatrzymać swoich pracowników i pozyskać innych. Tempo wzrostu wynagrodzeń w tym roku to jest jakieś 5-6%. Do tego należy dołożyć zmiany, które wymuszają podwyżki wynagrodzeń. Mam na myśli podwyżkę płacy minimalnej trzykrotnie wyższą niż wzrost wydajności pracy tych pracowników o najniższych kwalifikacjach. Mam również na myśli na przykład zniesienie limitu składek na ubezpieczenia społeczne. To z kolei uderzy w pracowników najwyżej, o pracowników o najwyższych kwalifikacjach i tym samym najwyżej wynagradzanych menedżerów oraz specjalistów, szczególnie w dziedzinach nowych technologii. Czyli chcę pokazać, że jest wiele czynników, wiele obciążeń, które powodują wzrost kosztów pracy. Pamiętajmy również, że na przykład taka zmiana składek na ubezpieczenia społeczne, mam na myśli składek, wzrost dla najlepiej uposażonych składek emerytalnych i rentowych, przyniesie, spowoduje wzrost ich emerytur w przyszłości, no ale w tej chwili to będzie stanowiło dodatkowe obciążenie, wynagrodzenia. Jednym słowem, pozapłacowe koszty pracy rosną. Rosną również wynagrodzenia. I w takiej sytuacji my musimy się zmierzyć z kolejnym problemem, którym będzie wzrost kosztów pracy. Tak jak powiedziałem, gdyby to się działo w normalnych warunkach, i gdyby rząd w sposób administracyjny nie forsował wzrostu wynagrodzeń i składek i podatków obciążających wynagrodzenia, to byśmy sobie dali radę. Natomiast teraz atmosfera dla tego programu wśród pracodawców bardzo się pogarsza, ponieważ będą musieli zmierzyć się z mniej więcej 10-procentowym nagłym wzrostem
kosztów
pracy. 1,5%, o którym pani mówi, nie oddaje pełnego obciążenia, bo pracownik będzie płacił 2 lub nawet 4%, a z ekonomicznego punktu widzenia liczy się różnica między tym, co płaci pracodawca, a tym, co pracownik dostaje do ręki. To nawet nie jest ważne, czy to zapłaci pracownik, czy zapłaci pracodawca tą dodatkową składkę. Więc mówimy o wzroście składek o rzędu 4 do 7%, powiedzmy, tego kolejnego obciążenia. Przy tym, co się dzieje na rynku pracy, pracodawcy mogą nie chcieć zaakceptować. Szkoda, że te wszystkie czynniki zbiegły się w jednym czasie, ponieważ sam program gromadzenia oszczędności na emeryturę jest nam bardzo potrzebny, bo on wpływa na dwa sposoby na wzrost przyszłych emerytur. Po pierwsze, oszczędzamy pieniądze, więc mamy większy kapitał emerytalny, ale po drugie, pieniądze zasilają gospodarkę, dzięki temu firmy mogą więcej inwestować, bo te pieniądze zostaną wpuszczone do polskich przedsiębiorstw. Dzięki inwestycjom firmy się modernizują, zwiększa się produktywność, co za tym idzie, zwiększają się wynagrodzenia, a jak się zwiększają wynagrodzenia, to w przyszłości zwiększą się świadczenia emerytalne. Ale rząd musi zdecydować się, czy chce iść tą drogą wspierania inwestycji, czy chce też za wszelką cenę maksymalizować bieżącą konsumpcję, bo między tym trzeba dokonać wyboru. Znaczy, rząd sprawia wrażenie, jakby chciał i jedno, i drugie. To znaczy, chciałby tę samą złotówkę przeznaczyć na oszczędności i inwestycje, jednocześnie ją natychmiast skonsumować, a tego się nie da.
Też mam dwa pytania. Czy ta niesława OFE też może wpłynąć na to, że Polacy nie będą chcieli jednak łożyć na swoje przyszłe emerytury?
Zdecydowanie tak. Rząd powiedział, najpierw wprowadzimy plany kapitałowe, a potem rozwiążemy kwestię OFE. Jeżeli pójdzie tą drogą, popełni błąd, ponieważ trzeba iść dokładnie odwrotnie. Najpierw trzeba zaleczyć taką otwartą ranę, którą są otwarte fundusze emerytalne. Wicepremier Morawiecki zapowiedział, że te pieniądze zostaną uznane za pieniądze prywatne. 3/4 dokładnie środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. 1/4 zostanie przekazana do Funduszu Rezerwy Demograficznej w ZUS-ie i że od tej pory już te 3/4 będą stanowiły, o pieniądzach tych ich lokatach, ich lokowaniu, ich inwestowaniu będą decydować sami obywatele. Jeżeli ta obietnica nie zostanie zrealizowana, to moim zdaniem ludzie nie uwierzą w program pracowniczych planów emerytalnych, bo jak powiedzieli koledzy związkowcy, system emerytalny to jest system, który się buduje nie na 10, tylko na 100 lat. On musi być stabilny i obywatele muszą mieć do tego systemu zaufanie. Jeżeli nie rozwiążemy kwestii otwartych funduszy emerytalnych, jeżeli ta rana cały czas się będzie jątrzyła, to nie będziemy mogli skoncentrować się na budowie nowego systemu oszczędzania, bo przecież ludzie muszą mieć zaufanie do rządu, że za 5, 10, a nawet za 30 lat, bo jeżeli mówimy o ludziach młodych, to nawet za 40 lat, oni chcą mieć te pieniądze do swojej dyspozycji.
To jeszcze jedno pytanie. Widzi pan jakieś takie światełko w tunelu? Co zrobić, żeby nie podwyższając wieku emerytalnego, żeby pracownik po swoim już życiu zawodowym, aktywności zawodowej otrzymywał godziwą emeryturę, wyższą emeryturę?
To, co powiem, będzie bardzo przykre, ale ja nie jestem od mówienia miłych rzeczy, żeby kupić sobie głosy wyborcze, tak jak mówią politycy. Nie ma. Doświadczenia światowe pokazują, że nie ma innego sposobu na skuteczne wydłużenie pracy zawodowej ludzi niż podnoszenie wieku emerytalnego. Znaczy wszystkie inne sposoby to są tylko takie sposoby zastępcze, bo można stosować różnego rodzaju zachęty, ale doświadczenia pokazują, że w momencie, kiedy mamy niski wiek emerytalny, to motywacja do pracy w sytuacji, kiedy już uzyskuje się świadczenia emerytalne, słabnie i wskaźnik zatrudnienia osób, które przekroczyły wiek emerytalny, raptownie spada. Można Polskę porównać z Niemcami, ze Szwecją, z innymi krajami, które mają dobre doświadczenia. Wyraźnie widzimy, że w każdym z tych państw ludzie, można powiedzieć, trzymają się wieku emerytalnego. To jest taka swego rodzaju psychiczna czy mentalna kotwica. W związku z tym można spróbować zastosować jakieś zachęty do dłuższej pracy, ale one dla znacznej części społeczeństwa, nie dla wszystkich, ale dla znacznej części społeczeństwa nie będą skuteczne. W związku z tym ja wiem, że politycy dzisiaj nie wrócą do tej kwestii wieku emerytalnego, ponieważ ona
nie cieszy się poparciem społecznym.
Nie wygrywają. Tak, nie chcą stracić poparcia społecznego, a ludzie potrzebować będą kilku lat, żeby zrozumieć, że przechodzenie na wczesną emeryturę jest straszne. No nie można dopuścić do sytuacji, w której tak jak w Polsce kobiety 1/3 dorosłego życia spędzają na emeryturze. Mężczyźni pracują trochę dłużej, więc te relacje nie są aż tak niekorzystne, ale dlatego bym powiedział, że powinniśmy w Polsce powstrzymać dalsze podnoszenie, znaczy utrzymać wiek emerytalny mężczyzn, ale kontynuować stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego kobiet, aż zrówna się z wiekiem emerytalnym mężczyzn na poziomie tych 65 lat i potem, przykro mi to mówić, ale taka jest rzeczywistość, wraz z wydłużaniem się życia powinniśmy stopniowo podnosić wiek emerytalny. Pamiętajmy, że co 4-5 lat nasze życie wydłuża się o rok w Polsce, w naszych polskich warunkach.
Tak, tylko że należy teraz pamiętać, że nie jest to obligatoryjne przejście na emeryturę i z dzisiejszych naszych obserwacji i doświadczeń wynika, że okazuje się, że jednak niewielka grupa pracowników, zwłaszcza ta, która ma niskie wynagrodzenia, przechodzi na tę emeryturę, ona pracuje dalej. Więc jest to, można powiedzieć...
To chyba nie jest tak.
U nas na przykład nie ma takiego
pędu. Trzeba umieć interpretować dane, które nam serwuje ZUS.
Proszę, a ja nie mówię o danych, które nam serwuje ZUS. Ja mówię o naszych zakładach pracy, w których jesteśmy jako przedstawiciele organizacji związkowych, rozmawiamy z pracodawcami i wiemy praktycznie, jaki jest ten potencjał. Czy przechodzą, czy nie chcą przechodzić, czy akurat zamierzają. Więc nie jest to, można powiedzieć, tak jak zakładano, że będzie to wielki boom i wszyscy, prawda, pójdą i będzie wielka katastrofa.
Ale tak idą.
Jeszcze teraz
mamy dane już statystyczne, które pokazują,
no to sam pan
co się
powiedział, że od danych statystycznych nie rozmawiajmy, a teraz mówi pan o danych statystycznych.
Nie. Chodzi mi o to, że mamy dane z całego kraju, bo panowie opieracie się na zakładach, w których macie związki zawodowe.
Nie tylko, bo spotykamy się z pracodawcami, gdzie też nie mamy związków.
Ja mam dane z całego kraju. ZUS je zbiera na bieżąco, żebyśmy wiedzieli, jaka jest sytuacja. Okazuje się, że zdecydowana większość tych, którzy uzyskują wiek emerytalny, przechodzą na emeryturę, przy czym niektórzy z nich, ale to już jest mała część, jeszcze pracują. Tak? Natomiast jest bardzo mały odsetek osób, które pracują dłużej niż 12 miesięcy po przekroczeniu wieku emerytalnego. Znaczy ten odsetek jest poniżej 10%. Tak jest i tego nie zmienimy. Tak? Znaczy my możemy oczywiście zachęcać ludzi, tak jak pan powiedział, bo ma pan rację, że wiek emerytalny nie oznacza, że musimy przejść na emeryturę. My możemy, no ale niestety tak działa nasz mózg. Tak?
Ale to nie jest problem działania mózgu. Ja bardzo przepraszam, że
Sławomir Witkowicz się wtrącił do dyskusji.
Przerwałem, ale myślę, że to jest bardziej reakcja na sytuację, jaka zaistniała najpierw z podniesieniem wieku, oczywiście rozłożonym na wiele lat przez poprzedni rząd, teraz cofnięcie, więc ludzie wyszli z takiego też założenia, że no nie wiadomo, co będzie za 2, 3 czy za 4 lata. Może przyjdzie jakaś ekipa, która znowu zacznie, tak kolokwialnie powiem, majstrować przy wieku emerytalnym, więc jeżeli dzisiaj nabywam te uprawnienia, to na wszelki wypadek będę już miał zagwarantowany jakiś dochód, więc z tego skorzystam, bo nie wiadomo, co będzie na przykład za 1,5 czy za dwa lata. Myślę, że patrząc przynajmniej w tej krótkiej perspektywie czasu, to jest główna motywacja. Natomiast jeżeli będziemy funkcjonowali w tym dzisiejszym systemie przez kolejne 5 czy 10 lat, dopiero wtedy będziemy mogli naprawdę sprawdzić, czy tendencja się utrzymuje, czy się nie utrzymuje. I ja podzielam argumenty mówiące o tym, że musi rząd, każda władza publiczna przygotować bardzo różnorodne mechanizmy wsparcia, bo w przeciwnym razie będzie musiała dopłacać do emerytur czy innych dochodów, które są poniżej minimum życiowego czy elementarnego jakiegoś wymogu, tak, żeby utrzymać się normalnie w życiu społecznym i nie być wykluczonym całkowicie z tego elementu. Przecież tutaj na to nachodzą się kwestie też przecież zdrowotne, tak, całego tego pakietu. Natomiast jestem dość pesymistycznie nastawiony na przygotowywane różne projekty, ponieważ proszę zauważyć, że przez ostatnie ćwierć wieku to ludzie dostali naprawdę w naszym kraju bardzo różnorodne koncepcje. Żadna z nich nie okazała się stabilna przez 25 lat.
Czy jeszcze pan Jeremi Mordasiewicz chciałby coś dodać? Bo wiem, że musimy się pożegnać.
Chciałbym, żeby Polacy zrozumieli jedną prawdę, która jest nienaruszalna. Nie można mieć emerytur wyższych i jednocześnie wcześniejszych. Można mieć emerytury albo wyższe, ale wtedy musimy później na nie przychodzić, albo będą one niższe, jeżeli będziemy przychodzić na nie wcześniej. Tego się nie da pogodzić. I druga kwestia, o której powinniśmy pamiętać. Emerytury są finansowane przez pokolenie pracujące. Jeżeli będziemy dalej szli tą ścieżką jak obecnie, to ze względu na to, że zwiększa się liczba emerytów, a kurczy się liczba osób pracujących, to ci, którzy dźwigają utrzymanie emerytów na swoich barkach, będą musieli zapłacić coraz wyższe podatki. Nie wystarczą składki na ubezpieczenia społeczne, bo na przykład w samym ZUS-ie mamy 60 miliardów deficytu, a dodatkowo jeszcze różne przywileje emerytalne pochłaniają 30 miliardów. Tak? Czyli pokolenie pracujących w pewnym momencie odmówi płacenia tak wysokich podatków i składek, łamiąc umowę społeczną, bo po prostu nie dźwignie tego. I musimy o tym pamiętać.
Bardzo niepopularne rzeczy mówił Jeremi Mordasiewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dialogu Społecznego i założyciel BCC. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
52 345 5092, numer końcówka 60. Widzę, że telefony dzwonią. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Czy w sprawie audycji?
Tak.
Słuchamy.
Ja mam taką sprawę. Ja nie rozumiem tego, że cały czas mają młodzi na emerytów pracować. Przecież z chwilą, kiedy przechodzi człowiek na emeryturę, to ma wypracowane jakieś pieniądze. Także ZUS mi nie robi żadnej łaski, że on mi da.
No,
mi nie daje za nic, przecież ja swoje lata wypracowałam i przecież jakieś składki mam odłożone na ten cel.
Tylko my w tej chwili pracujemy na obecnych emerytów i tak
ja
to wygląda.
Ale przecież każdy emeryt w chwili odejścia na emeryturę ma wypracowane lata i jakieś pieniądze ma wypracowane. Bo oni nic za darmo nie dają.
Bardzo dziękuję. My dzisiaj o pracowniczych planach kapitałowych rozmawiamy. Czy państwo byliby w stanie odkładać od 2% wzwyż nawet do 4% miesięcznie, przy współudziale oczywiście składki pracodawcy, żeby mieć wyższą emeryturę. Dzień dobry,
i
witam.
Państwa.
Tak,
dzień
i współudziale
dobry,
państwa.
Kłaniam się, Waldek z Bydgoszczy.
Witam
proszę
pana.
Proszę państwa, ja tak sobie siedzę i przy biurku i wziąłem kalkulator do ręki. No i wychodzi mi na to, że jeżeli człowiek otrzymuje około 2500 na rękę i jeżeli z tego weźmiemy 3,5%, to jest 80 parę złotych. Czyli w przeciągu 40 lat pracy uzbiera się 42 tysiące złotych. Jak, jeżeli oczywiście rząd mówi o światłych, że tak powiem, rzeczach, czyli mówi o oprocentowaniu, że będzie narastać i tak dalej, to ja się pytam, czy jakikolwiek znany jest instrument finansowy typu obligacje, typu lokata, która na tą chwilę przynosi niewiele ponad inflację albo wręcz nie zaspokaja inflacji. Jakim cudem? No, tak można namić ludzi, że będą wielkie z tego pieniądze.
To jest znaczy, też chyba nie mówimy, że to będą wielkie, bo są symulacje. Dziękuję uprzejmie. Są symulacje na stronie Ministerstwa Rozwoju i z tych symulacji wynika, że przy oszczędzaniu, przy tej składce 4% przez 40 lat, to jest dodatkowa emerytura w postaci no, około 300 zł. Ale telefony się rozdzwoniły. Kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry pani.
Tylko prosiłam o przedstawienie się, chociaż imię.
Moje imię Maria. Proszę pani, ja mam takie pytanie, bo słuchałam właśnie wypowiedź pana Mordasiewicza i tak mówi, żeby wydłużać wiek emerytalny, żeby pracować dłużej. Ale proszę pani, niech pani mi wskaże firmy, które chcą trzymać pracowników. Bo ja przepracowałam 43 lata. Jestem już na emeryturze. I naprawdę mam niewysoką tą emeryturę. 43 lata uważam, że to jest dużo. A pan Mordasiewicz tego. I też we firmie patrzono, żebym tylko już mnie wypchnąć. A nawet takie rzeczy robiono, że zwalniali ludzie zanim osiągnęli ochronę. Po to, żeby nie weszli w tą ochronę. A pan Mordasiewicz mówi, żeby wydłużać wiek i pracować do 67 lat. To jest dla mnie, wie pani co, bardzo dobrze zrobił ten rząd, że skrócił. A że, wie pani, że my pracujemy na wojsko, sędziów, policję, a ile rolnicy płacą na ten KRUS, dlatego w ZUS-ie nie ma. My to wszystko pokrywaliśmy i pokrywają teraz młodzi. Wie pani, jest przerażające, jak ci młodzi rzeczywiście pójdą na emeryturę, bo pan Mordasiewicz mówi, że rosną płace. Komu rosną? Chyba jemu rosną płace. Bo ja to słyszę i wie pani, mam też dzieci i nie słyszę. Wręcz przeciwnie, firmy robią wszystko, żeby jeszcze obniżyć te płace.
A pewnie to jest różnie w różnych firmach. Niektóre firmy podnoszą płace, szukając pracowników i to specjalistów w swoim fachu, a niektóre rzeczywiście wiążą koniec z końcem i obniżają te płace. Bardzo dziękuję.
Panie redaktor, tak? Moja synowa szukała pracy, była na bezrobotnym, zna 3 języki. Pani myśli, że mogła dostać pracę w Bydgoszczy? Bez znajomości nie ma pracy. Niech pani mi wierzy. Nie mówcie, że takich fachowców. 3 języki bardzo dobrze zna i nie mogła dostać pracy. Niezbyt goszczy.
Bardzo dziękuję. Wracamy do naszych pracowniczych planów kapitałowych. Czy widzą panowie jeszcze słabe i mocne strony tego pomysłu? Bo tak troszeczkę odeszliśmy, mówiąc o wieku emerytalnym. Ja wiem, że jedno z drugim ma wiele wspólnego. Pan Sławomir Witkowicz? Nie, jeszcze pan Tomasz Gaweł chciałby. Tak, Nadwiślański Związek Pracodawców.
Tak, Nadwiślański Związek Pracodawców i w imieniu znacznej części pracodawców skupionych w naszym związku chciałbym powiedzieć, że pracodawcy obawiają się przede wszystkim wzrostu poziomu płac. Może być to akurat znaczący czynnik. Również obawiają się dodatkowych obowiązków. Pracodawcy zamiast skupiać się na bieżących sprawach, pozyskiwaniu kontrahentów, wymianie parku maszynowego, etc., będą mieć nałożone dodatkowe obowiązki związane tutaj z tymi planami. To też wyższe koszty zatrudnienia.
A to rzeczywiście może być nawet do 10%, tak jak mówił pan Jeremi Mordasiewicz?
Myślę, że może być, ponieważ w tej chwili nie przedstawiono nam żadnych szacunków, a jeżeli nawet takich wiarygodnych.
No jedynie jest wiadomo, że ta składka pracodawcy jest zwolniona od składek na ubezpieczenia społeczne, więc...
To ma być jakaś zachęta.
Taka trochę zachęta, to jest pewne.
To byłoby rzeczywiste kuriozum, gdyby jeszcze akurat te składki płacane miały być obciążone dodatkowymi akurat składkami, tym razem akurat do ZUS-u. Ja nie rozumiem jednego. Jeżeli akurat faktycznie te wszystkie programy są tak dobre dla pracodawców, a szczególnie dla pracowników, to dlaczego one nie są dobrowolne? Rządy również traktują nas jak takie małe dzieci, które zanim spróbują tą dobrą zupkę, odmawiają jej spożycia.
Aczkolwiek myślę, że, bo to jest dobrowolne dla pracownika, tak? Więc jeżeli pracownik w ciągu 3 miesięcy od wejścia zrezygnuje, to wówczas pracodawca już nie będzie musiał płacić.
Specyficzne to dobrowolność, kiedy z automatu się akurat osobę wpisuje więc licząc
no
zapewne...
Tak jak przy OFE, było dokładnie to samo. Przy OFE też, tak? Obligatoryjnie musiałem do tego należeć, czy chciałem, czy nie, bo tak ustawodawca w swojej zbiorowej mądrości zadecydował.
No tak, ale pytanie w takim razie do związkowców. No, panowie są za tym niższym wiekiem emerytalnym, no, a z kolei pracownicy chcą otrzymywać wyższą emeryturę. Może to jest rzeczywiście jakieś wyjście z tego?
Ja powiem tak, że my, w przeciwieństwie do pana Mordasiewicza, mam inny pogląd, jeśli chodzi o wysokość emerytury. Bo prawdą jest, że długość lat pracy przepracowanych jest rzeczą ważną, ale mamy pracowników, którzy pracują 45 lat pracy, mają i mają 1400 emerytury, tak? Albo 1500 emerytury. A mamy takich, którzy pracują 15 lat i mają 3000 emerytury, więc przede wszystkim wysokość emerytury zależy od wysokości wynagrodzenia otrzymywanego i wtedy
czyli od tego okresu składkowego.
Dokładnie. I jak mówimy na przykład o krajach zachodnich, o Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, no to płaca tam minimalna jest na poziomie naszej płacy średniej krajowej. Więc jeżeli tam pracownicy otrzymują, nawet jeżeli są zobligowani do tych kapitałowych programów też obligatoryjnie, to dla nich to jest dodatkowa emerytura, która pozwala im na bycie, można powiedzieć, gościem, jeśli się jest na emeryturze, korzystając z wyjazdów, wycieczek, jak i również z tych przyjemności, bo to jest dodatkowa kwota, która pomaga im w dobrej uzyskaniu przy dobrej emeryturze. U nas mamy właśnie problem i to, co jest właśnie to demolowanie tego systemu, bo za każdym razem, to co już mówiliśmy...
Czyli nie ma ciągłości po prostu.
Ciągłości, bo gdyby akurat zbierać ten kapitał przez okres 20, 30, 40 lat i ten system trwałby przez cały czas...
Dzisiaj bylibyśmy w innym miejscu,
tak,
przecież.
W innym miejscu, nawet samo OFE. Bo przecież też mówiono, że ja mam swoje własne konto, swoje własne środki. I co z tego wyszło?
Sławomir Witkowicz, jeszcze ostatnie zdanie.
Ja zwracam uwagę na to, że żeby rozwiązać problem, potrzebne są, muszą być spełnione dwa elementarne warunki. Pierwszym elementarnym to jest zaufanie do władz publicznych, tak? A więc i zarówno ustawodawczych, jak i wykonawczych w naszym kraju. A więc zawarcie bardzo szerokiej umowy społecznej, która byłaby przez kilkadziesiąt lat nienaruszalna w tym zakresie. Drugi element, który jest niezbędny, to jest kwestia rzeczywistych dochodów obywateli, bo dopiero wtedy mogą myśleć o swojej przyszłości, a nie w sytuacji, kiedy wydają 100% na bieżące jak gdyby funkcjonowanie, biorąc pod uwagę mieszkanie i wszystkie pozostałe kwestie. I trzeci element, że po stronie władz musi być różnorodna oferta. Ja wskazywałem na początku audycji na przykład kwestię akcjonariatu pracowniczego, który zarówno w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, we Francji, innych krajach zachodniej Europy przynosi efekty, buduje kapitał pracowniczy, oszczędnościowy, tak? To są potężne, w samej Unii Europejskiej w ubiegłym roku to jest ponad 370 miliardów euro, to jest kapitał pracowniczy właśnie wynikający z akcjonariatu.
Jeszcze pan Tomasz Gaweł? Zakończenie dyskusji?
Ja tylko powiem tak, może...
Coś optymistycznego.
Jeśli chodzi o przedsiębiorców.
Nie wiem, czy będzie optymistycznie.
No będzie, dlatego że mówimy dzisiaj też o tej alternatywie dla pracodawców. Pracodawcy już mają programy, powszechne programy emerytalne. Ten trzeci filar, która dla pracowników...
Jeżeli płacą 3,5%, tak, to już będą zwolnieni.
To będą zwolnieni z tego obligatoryjnego. A one są dla pracowników w tych przypadkach są bardziej korzystne. Więc być może właśnie będzie ucieczka pracodawców też jest to takim jednym z elementów do tych powszechnych programów emerytalnych, a nie powszechnych programów
ale kapitałowych. Ale tu też, Leszku, tu jest też pominięty cały sektor publiczny.
No tak, tak. Tak,
bo tam na przykład nie ma brakuje możliwości wejścia w pracownicze programy emerytalne. Tak? A mówimy o ludzi milionach ludzi zatrudnionych.
Tak? To tak.
Jak zwykle czekamy na szczegóły i zobaczymy, jak będą wyglądały nasze emerytury. Wszyscy byśmy chcieli, żeby one były
wysokie.
Leszek Walczak, Solidarność, Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych, Tomasz Gaweł, Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan, a wcześniej Jeremi Mordasiewicz i poseł Łukasz Schreiber. Bardzo dziękuję panom.
Dziękujemy.